Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim. Z prawem po drodze.
Witam Państwa, a właściwie witamy Państwa w programie Z prawem po drodze, a witamy w składzie Mariusz Piestrak, czyli mówiący te słowa, nasza dzisiejsza specjalistka w dziedzinie, mecenas Marta Nowakowska z kancelarii Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
No i nasz realizujący ten program, a jest nim dzisiaj Andrzej Szarometa. Szanowni Państwo, początek roku, oczywiście na dzień dobry trzeba Państwu życzyć wszelkiego dobra, w tym mamy nadzieję dobrym 2019 roku. Chciałbym, żebyście Państwo mieli po prostu sporo wolnego czasu, a jak ten wolny czas Państwo spędzają, no to już każdy ma na to jakiś miły dla siebie pewnie sposób. Szanowni Państwo, dzisiaj mimo, że początek roku, to może mało wdzięczny i przyjemny temat, tak trochę trudno zaczniemy, tematem będzie ubezwłasnowolnienie.
Tak, tematem jest ubezwłasnowolnienie, natomiast jeżeli mogę, to przyłączę się do życzeń składanych Państwu przez pana Mariusza Piestraka. Życząc Państwu tego, aby rok 2019 przyniósł Państwu wszelkie pomyślności, tak aby był on spokojny, radosny i aby mieli Państwo jak najmniej problemów z prawem.
Tak. Te życzenia to tam nawet troszeczkę jak groźba zabrzmiały. Jak najmniej problemów z prawem, ale oczywiście tutaj mamy na myśli te problemy typu jak dotrzeć do wiedzy prawniczej na przykład, która jest nam na co dzień potrzebna po prostu. Ja zapraszam co poniedziałek po 14.
Gdziekolwiek Państwo by się nie obejrzeli, Państwo będą widzieli prawo. Czy to prawo administracyjne, prawo cywilne, bądź też prawo karne.
Konsumenckie.
Przebywając wśród rodziny, mamy do czynienia z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Są Państwo na drodze, na ulicy, w sklepie, widzą Państwo wszelkie przepisy dotyczące prawa budowlanego, ruchu drogowego, także styczność z prawem jest w każdej sekundzie Państwa życia.
Miejmy nadzieję, że w bardzo miły sposób, taki jak tutaj w studiu, co tydzień po 14. Pani mecenas, no właśnie, a ubezwłasnowolnienie przed chwilą przeze mnie zapowiedziane, jaka to dziedzina prawa?
Jest to prawo cywilne i to takie bardzo szeroko pojęte prawo cywilne, tak? Ponieważ z osiągnięciem 18 roku życia zdobywamy pełną zdolność do czynności prawnych. Natomiast osoba ubezwłasnowolniona takiej pełnej zdolności do czynności prawnych nie ma. I co to oznacza?
Właściwie jest ich pozbawiana.
Jest ich pozbawiana w całości albo w części, tak? Ponieważ ubezwłasnowolnienie może być albo częściowe, albo całkowite. I teraz ta zdolność do czynności prawnych, czym ona się objawia? Ona się objawia w życiu codziennym, przekładając to na realia, w których wszyscy żyjemy, możliwością zawierania umów, bycia stroną umów, bycia decydowania o tym, czy chcemy dokonać jakiejś czynności prawnej, najczęściej, ponownie mówię, zawarcia umowy, tak? Ale także na przykład wejścia w związek małżeński, a zatem podejmowania istotnych decyzji, które mają przełożenie na prawo tej osoby. I teraz, z osiągnięciem 13 roku życia każde dziecko nabywa taką ograniczoną zdolność do czynności prawnych. I to ograniczenie powoduje, że po 13 roku życia, jeżeli dziecko idzie do sklepu i chce sobie kupić czekoladę, bądź też jakiegoś batonika, ważne, żeby to było w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, a może zawrzeć taką umowę i ona jest ważna, o ile zostaje wykonana. Natomiast jeżeli dziecko chciałoby sobie już po 13 roku życia kupić coś znaczniejszego, na przykład motor, tak? Czyli coś, co posiada jakąś większą wartość. I nie jest to rzecz nabywana codziennie, ale raczej sporadycznie albo wyjątkowo. To wówczas do skutecznego nabycia takiej rzeczy wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, czyli najczęściej rodzica, osoba, która wykonuje władzę rodzicielską nad takim dzieckiem. Natomiast do 13 roku życia tak naprawdę osoba nie ma żadnej zdolności do czynności prawnych i nawet nie może pójść do sklepu i kupić tego batonika.
Chociaż to też nie oznacza, że jest ubezwłasnowolniona.
Nie.
Jest jak gdyby
To są dwie
kategorie. Mechanizm działania jest bardzo podobny, natomiast...
To są dwie kategorie, bo do ubezwłasnowolnienia potrzebne jest już orzeczenie sądu.
Właśnie.
Natomiast zdolność do czynności prawnych jest połączona z, no właśnie, albo z pełną zdolnością do czynności prawnych, albo z jej ograniczeniem w formie ubezwłasnowolnienia. Tylko ubezwłasnowolnienie dokonywane już jest po 18 roku życia.
Mhm.
I teraz...
No właśnie, z jakich przyczyn? Dlaczego? Po co?
Najczęściej jest to choroba psychiczna, ale możliwe jest także orzeczenie ubezwłasnowolnienia w przypadku, kiedy występują jakieś zaburzenia psychiczne. I te zaburzenia psychiczne to niekoniecznie musi być choroba psychiczna klasyfikowana jako choroba, ale pewna taka dysfunkcja, która danej osobie uniemożliwia podejmowanie decyzji albo znacząco utrudnia podejmowanie decyzji. Przepisy wskazują tutaj co prawda zwłaszcza na pijaństwo i narkomanię, natomiast najczęściej jest to wiek starczy, który wywołuje u części osób pewne otępienie starcze. I w takich sytuacjach albo dzieci, albo wnukowie, albo małżonkowie takich osób starają się w sądzie o ubezwłasnowolnienie. Albo całkowite, albo częściowe, to już zależy od tego, w jakiej kondycji, w jakim stanie zdrowia taka osoba się znajduje.
Pani mecenas, jedna jeszcze ważna rzecz. Czy ubezwłasnowolnienie może być orzeczone, no że tak powiem, z urzędu, czy musi być na czyjś wniosek?
Orzeka. Nie, musi być na wniosek i to może zostać orzeczony na wniosek krewnych w linii prostej, a zatem rodziców danej osoby, jej dziadków, ale także jej dzieci, bądź też jej wnuków.
Aha, czyli tutaj opiekun prawny niekoniecznie.
Druga kategoria to jest właśnie przedstawiciel ustawowy, ale także rodzeństwo.
Starsze, młodsze?
Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, byle było pełnoletnie.
Czyli faktycznie najbliżsi krewni albo prawni opiekunowie, tak?
Dokładnie tak, dokładnie tak. No i oczywiście nie można zapomnieć także o małżonku, bo małżonek także ma prawo do tego, aby wnosić o ubezwłasnowolnienie swojego małżonka.
Czy to zawsze powodem będą różnego rodzaju zaburzenia psychiczne?
Nie zawsze. Może to być także niedorozwój umysłowy, ale za każdym razem jest to istotna dysfunkcja psychiczna. Bo bez względu na to, czy jest to choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy, czy też zaburzenie psychiczne, to ono ma konotację, ona jest powiązana z funkcjonowaniem umysłu człowieka. I jeżeli ten umysł nie jest w stanie pojąć pewnych rzeczy, nie jest w stanie w sposób logiczny, taki przewidywalny określić, co jest istotne dla danej osoby, a co nie, bądź też jeżeli w ogóle przestaje funkcjonować, to wówczas ubezwłasnowolnienie ma podstawę i rację bytu.
Mhm. Tak jak pani powiedziała, musi to stwierdzić orzec sąd.
Tak.
Jak sądzę, trzeba tutaj żelaznych dowodów dostarczyć. Nie jest to pewnie takie proste.
Taka osoba poddawana jest opinii, badaniu biegłego, który wydaje opinię i w zależności od tego, jak ta opinia brzmi, to sąd już tutaj kwestią ocenną jest, jaką decyzję podejmie, jakie wyda rozstrzygnięcie i czy to będzie ubezwłasnowolnienie całkowite, częściowe, czy w ogóle odmówi orzeczenia dotyczącego ubezwłasnowolnienia, bo stwierdzi, że pomimo tego, że dana osoba ma jakąś dysfunkcję, jakieś zaburzenie, to nie jest ono na tyle istotne, aby ta osoba nie umiała, nie mogła decydować o samym sobie. Bo sądy niestety też muszą brać tutaj pod uwagę intencje osób, które kierują do sądu wniosek o ubezwłasnowolnienie. Należy przypuszczać, że w większości przypadków będą to czyste i dobre intencje działania tylko w imieniu dobra tej osoby, której ma dotyczyć ubezwłasnowolnienie, ale też nie można wykluczyć takiej sytuacji, kiedy taką osobę będzie się chciało w dalszej kolejności pozbawić majątku, pozbawić decydowania o czymś istotnym, tak? A zatem, że tutaj nie tyle dobro tej osoby będzie istotne, co dobro zgłaszającego wniosek.
Czy ubezwłasnowolnienie, które wynika na przykład z choroby psychicznej, może być orzeczone na pewien okres? Bo przecież też chyba takie choroby czasami można leczyć.
Można leczyć, natomiast ubezwłasnowolnienie nie jest orzekane na jakiś okres, jest po prostu orzekane. Jeżeli jednak zajdą okoliczności, które miałyby powodować uchylenie tego ubezwłasnowolnienia, to dana osoba, która jest ubezwłasnowolniona, a twierdzi, że wyzdrowiała, może zgłosić taki wniosek sama w swoim imieniu do sądu. I to jest jeden z nielicznych bardzo wąskich przypadków, bardzo wąskiego kręgu przypadków, kiedy osoba, która jest pozbawiona tej zdolności do czynności prawnych, może wywołać skutecznie reakcję sądu.
Czyli tak jakby mamy tutaj wyłom w tym, w pozbawieniu tych praw, tak? Ubezwłasnowolnienie.
Tak, natomiast znowu tą ideą przyświecającą jest tutaj dobre osoby ubezwłasnowolnionej, bo nie powinien utrzymać się, przynajmniej takie jest założenie, nie powinien być utrzymywany stan rzeczy, w którym osoba, która odzyskała możliwość decydowania o sobie, jest tego pozbawiona, tego prawa. Inną kwestią, na którą też trzeba zwrócić uwagę, jest to, że w przypadku ubezwłasnowolnienia częściowego, ale osoby dorosłej już, na przykład z powodu choroby psychicznej, osoba taka, jeżeli zawrze umowę, to nie musi być tylko umowa sprzedaży, ale to może być także umowa kredytu, umowa pożyczki, powinna uzyskać do takiej czynności zgodę swojego kuratora. Jeżeli takiej zgody nie ma, to może uchylić się od skutków zawartej umowy. Czyli wówczas powinno się uważać taką umowę za niezawartą, nieskuteczną, niezawartą.
Czyli w ogóle jakby ona nie miała miejsca po prostu. Pani mecenas, no ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że taka osoba, no niech to będzie choroba psychiczna, te choroby psychiczne przecież rozwijają się w taki nielinearny sposób i czasami mogą być takie dni, godziny, chwile, kiedy dana osoba wygląda zupełnie na osobę zdrową, nie widać żadnych podstaw, żeby na przykład takiego kredytu czy pożyczki jej nie udzielić. Przecież chyba nikt w banku mnie nie poprosi o zaświadczenie o stanie zdrowia, czy o zaświadczenie o pełni praw.
Proszę mi wierzyć, że osoby, które chorują na choroby psychiczne, przy czym zaznaczam, to musi być choroba, jednostka medyczna, choroba psychiczna. Jeżeli taka osoba choruje, to jest zauważalne innego rodzaju zachowanie takiej osoby.
Niekoniecznie tylko ekscentryczny wygląd.
Tak. To może być bardzo taki powolny sposób mówienia, wymagający długiego zastanowienia się. Na przykład bardzo długiego zastanowienia się. To mogą być rozbiegane oczy, taki stan poddenerwowania, potliwość. Różne są objawy tego rodzaju chorób i pracownicy instytucji finansowych, banków, pożyczkodawców powinni być wyczuleni na tego rodzaju zachowania i ostrożni.
Pani mecenas, ale chciałbym wrócić jeszcze do jednego wątku, o którym pani wspomniała. Generalnie sprawa dosyć oczywista, choroba psychiczna, z uwagi na to, że sąd może orzec ubezwłasnowolnienie właśnie, ale wspomniała pani też o wątkach związanych z na przykład narkomanią czy alkoholizmem danej jednostki.
Tak, i orzeczenie ubezwłasnowolnienia, bądź też całkowitego, bądź też częściowego z powodu pijaństwa lub narkomanii jest możliwe, o ile powoduje ono zaburzenie funkcji umysłowych, zaburzenie psychiczne, tak? A zatem dana osoba albo nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem, albo wymaga pomocy osoby trzeciej. I tutaj narkomania i pijaństwo, tak, mogą być przyczyną ubezwłasnowolnienia, ale tylko na tyle, na ile istnieje w danym przypadku ta kategoria zaburzeń psychicznych w odróżnieniu od choroby, bo zaburzenie to nie jest choroba, jest to tylko innego rodzaju funkcjonowanie umysłu niż jest oczekiwane w takim normalnym społeczeństwie od przeciętnego człowieka. a zatem występuje na przykład uzależnienie, czyli silny przymus, bardzo silny przymus sięgnięcia po tą substancję uzależniającą, po alkohol albo po narkotyki.
I to z punktu widzenia prawa już jest zaburzenie psychiczne.
To może powodować zaburzenie. To samo uzależnienie nie, bo jeżeli osoba jest w stanie pomimo uzależnienia zwalczać sama z siebie to uzależnienie, odpychać tą wolę sięgnięcia po substancje, to wówczas jeszcze nie możemy mówić o tych zaburzeniach psychicznych. Dopiero kiedy pijaństwo bądź narkomania powodują, że nie możemy swobodnie pokierować swoim postępowaniem, albo że jest to na tyle utrudnione, że wymagamy opieki, pomocy osób trzecich, to wówczas tak.
Pani mecenas, mam wrażenie, że z każdym kolejnym naszym spotkaniem nabieram coraz większego szacunku do tego pięknego zawodu, jakim pani się
para. A dziękuję
para.
Bardzo.
Okazuje się, że dobry prawnik to też po trochu lekarz, bo musi też i tego typu kwestie pod uwagę brać.
Niejednokrotnie tak się dzieje, że w gabinecie, w kancelarii udzielana jest oprócz porady prawnej taka porada psychologiczna i no niestety tak jest, chociaż wydaje mi się, że jeżeli do kancelarii przychodzi ktoś z problemem, to ten problem należy wielowątkowo rozwiązać. I oczywiście na tyle, na ile jestem specjalistą w danej dziedzinie, to pomagam pod kątem prawnym, natomiast tak, że jeżeli jest taka potrzeba, to kieruję osoby do innych specjalistów z innych dziedzin, również do lekarzy albo do biegłych, rzeczoznawców na przykład.
Jasne, dobrze. Szanowni Państwo, takie lżejsze i bardziej potoczne przypadki możecie Państwo kierować na naszego maila. Spróbujemy rozwikłać w spotkaniach na antenie Radia Doksa w programie Z Prawem po Drodze. Zapraszam do pisania maili prawomaupadoksa.fm, prawomaupadoksa.fm. No a potem bardziej szczegółowe, bardziej zagmatwane, to oczywiście odsyłam do specjalistów, prawników. Jednemu z nich dziękuję za dzisiejsze porady w jakże trudnym temacie. Pani mecenas Marta Nowakowska z kancelarii Dyja Nowakowska-Kaczkowska. Wielkie dziękuję.
Dziękuję Państwu.
Szanowni Państwo, miłego popołudnia. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Mariusz Piestrak i Andrzej Szarometa, który program realizował.
Z prawem po drodze. Mariusz Piestrak zaprasza. Sponsorem audycji jest firma Rembut, zajmująca się realizacją inwestycji mieszkaniowych oraz pracami remontowo-budowlanymi w systemie deweloperskim.